Bachmut ciągle się broni, Ukraińcy dzielnie walczą. Linia frontu się nie zmienia, ale dzieje się tam dużo. Polska podjęła decyzję o zakupie, o przekazaniu Ukraińcom MiG-ów 29. To ważna decyzja. O tym, co to znaczy, co dzieje się na Ukrainie, za chwilę porozmawiam, jak zawsze w piątek, z panem generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Przypomnę tylko, że od niedawna działa mój sklep. Takie koszulki, jak mam na sobie, są tam do nabycia. Pokażę Państwu, jak ten sklep wygląda. On wygląda tak. Są koszulki białe, czarne, z dużym, małym logo, kubki, smycze, rozmaite takie gadżety. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, zapraszam. I bardzo dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki Wam ten program mogę prowadzić. Kto z Państwa chciałby dołączyć albo zobaczyć, jak wygląda mój profil, zapraszam na stronę patronite.pl/igoriankę. Wszystkie linki i do sklepu, i do Patronite, do mojego profilu na Patronite pod programem. Dziękuję wszystkim mecenasom. Kto z Państwa jest właścicielem, jeśli ktoś z Państwa jest właścicielem firmy albo szefem i chciałby, żeby Państwa firma była mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu. Tyle ogłoszeń, a teraz już łączę się z panem generałem.
Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. OnGeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Inteo, pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe.
Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tej decyzji o przekazaniu Ukrainie, ukraińskiej armii MiG-ów 29. To tylko 4 sztuki, gest symboliczny, ale za chwilę, rozumiem, może być ich więcej, tam około 20, bo my przekażemy więcej, Słowacy przekażą więcej. Na ile to jest ważne i czy to może pociągnąć decyzję innych krajów?
Ta decyzja była oczekiwana przez Ukraińców od dawna. Ukraińcy potrzebują samolotów MiG-ów 29. Oni mają personel. Mają pilotów, którzy czekają na samoloty, mają personel techniczny, który jest w stanie przyjąć te samoloty w wybranych bazach lotniczych armii ukraińskiej. Wydaje się, że ta decyzja jest pewnie spóźniona, ale to nie chodzi o naszą decyzję, bo przecież Amerykanie blokowali przez pewien czas naszą gotowość do przekazania MiG-ów 29 Ukrainie. W związku z tym ta decyzja w końcu zapadła. Dobrze, że to zrobili Polacy jako pierwsi, że Polacy są w forpoczcie. Natomiast uważam, że 4 to początek tej drogi, początek tych dostaw. Ukraińcy potrzebują samolotów więcej, ponieważ potrzebne jest im w rejonach przez nich wybranych panowanie w powietrzu, a bez 29 MiG-ów tego na pewno nie osiągną. Zatem wydaje się, że jest to trafione, absolutnie trzeba to popierać i uważam, że jest to początek dostaw MiG-ów 29 przez Polskę i przez inne państwa, które tymi MiG-ami 29 dysponują, a do nich należy między innymi Słowacja, Bułgaria i wydaje się, że ta decyzja nasza, Polska, zainspiruje inne rządy do tego, żeby podjęły podobne decyzje.
Rozumiem, że to może być taki ruch trochę jak z leopardami, tak? Że my pierwsi powiedzieliśmy, że przekażemy kilka leopardów, no i postawiliśmy trochę pod ścianą naszych partnerów, którzy się ociągali, a potem w końcu podjęli decyzję o ich przekazaniu.
Te koalicje sprzętowe rodzą się w bólach. Tak. Zapominają ci politycy, którzy decydują o tym, że tam trwa wojna, że tam trwa wojna na śmierć i życie i tam giną ludzie. I bez tego sprzętu, który deklarujemy Ukraińcom, Ukraińcy tej wojny nie wygrają. W związku z tym decyzje powinny zapadać dużo, dużo szybciej i powinny one wyprzedzać przynajmniej o krok wszystko to, co robią Rosjanie. W związku z tym ta decyzja jest uzasadniona i trzeba to szybko robić.
A na ile te samoloty są sprawne i jaka jest ich jakość w porównaniu do F-16? Tak, my po kole z czasem będziemy się z nich wycofywać z MiG-ów i zastępujemy je F-ami 16, potem 35. Proszę wytłumaczyć, zwłaszcza duża część naszych, znaczy część widzów się bardzo interesuje i dobrze wie, ale myślę, że sporo naszych słuchaczy i widzów nie wie, jakie są różnice między tymi samolotami, poza tym, że wszyscy wiemy, że F-16 są świetne, a F-35 jeszcze lepsze.
Oczywiście, nie jestem ekspertem od lotnictwa od MiG-ów 29. Natomiast z tego, co wiem, to znaczna część tych 30 kilku, które mamy, jest sprawna technicznie. Przypomnieć tylko wypada, że 24 lata jesteśmy w NATO. Żebyśmy mogli być w NATO, między innymi MiG-29 musiały spełniać wszystkie wymogi, które mają samoloty natowskie. W związku z tym one były dostosowane do tego, żeby funkcjonować w systemach dowodzenia i wykonywania zadań w ramach systemów natowskich. W związku z tym one są dostosowane, mają wszystkie te parametry, które są niezbędne, żeby zapewnić im warunki do dobrego wykonywania zadań. Tak jak wykonywały te zadania w ramach ćwiczeń przecież natowskich też. I skoro były w naszym szyku, czyli były akceptowane i akceptowalne przez NATO, a zatem mają duże walory bojowe.
A nie jest pan specjalistą od samolotów, ale jest pan specjalistą od czołgów. W Rammstein, ta koalicja Rammstein, w której składają się, w której działają te państwa, które wspomagają sprzętowo Ukrainę, w zeszłą środę podjęła decyzję, że już przekazuje 150 czołgów Leopard 2, znaczy, że przekaże w najbliższym czasie, takie deklaracje padły dotyczące 150 czołgów Leopard 2. To już chyba jest nie symboliczny gest, ale to jest coś, co może wpłynąć na bieg walki.
Na pewno tak, to są przeliczeniowe ponad 3 bataliony po ukraińsku, bo oni mieli batalionie 30 czołgów, to jest 5 batalionów. To jest znacząca liczba, z tych batalionów można sformować 2 lub nawet 3 silne brygady, których Ukraińcy bardzo potrzebują. Brygady mobilne, które będą, wierzyć, to należy, wykorzystane do kontrofensywy, którą Ukraińcy przygotowują, ale to jeszcze jest nadal za mało, bo jeżeli my mówimy o dużej kontrofensywie z dużym rozmachem, to takich batalionów powinno być kilkanaście. W związku z tym wydaje się, że tych decyzji powinno być więcej, tych czołgów powinno być więcej, nie tylko czołgów, ale wszystkiego sprzętu, który pozwoli Ukraińcom tą kontrofensywę, o której wszyscy mówią, sprawnie przeprowadzić.
Mówimy tutaj o czołgach Leopard 2, czyli jak rozumiem tych czołgów najnowszych generacji, bo oprócz tego być może będą przekazane czołgi Leopard 1. Czy to jest duża różnica między tymi klasami czołgów Leopard 2 i Leopard 1?
Znaczy, wie pan, oczywiście tam jest kilka technicznych takich różnic, które decydują o tym, że Leopard 2, a 4, czy 5, czy 6 mają dużo większy walor niż 1. Leopard ten, o którym się mówi w tej chwili, znaczy na rynku są tylko, jeśli chodzi o Leopardy 1, Leopardy wersji A5, czyli bardzo nowoczesnej. I wydaje się, że taki, na takim poziomie zaawansowanej modernizacji technicznej łączy z opancerzeniem. Tam jest armata 105, a Leopard 2 ma 120.
Uważam, co to znaczy? Co to znaczy ta różnica 15 milimetrów.
Znaczy to jest, chodzi o to, że siła rażenia, zasięg pocisków i rodzaj pocisków, zdolność pocisków są dużo większe przy kalibrze 120 niż przy 105. Przy czym to jest kaliber 105 jest skutecznym kalibrem i wydaje się, że na czołgi rosyjskie absolutnie jest wystarczającym i uważam, że bardzo dobrze, że i takie czołgi też dostaną, ponieważ nie wszystkie czołgi muszą brać udział w kontrofensywie, a będą kierunki, na których działania będą prowadzone z mniejszą intensywnością, ale te czołgi, które są w tej chwili zaawansowane generacyjnie, czyli Leopardy i inne nowoczesne czołgi, będą Ukraińcy mogli przesunąć na kierunek, gdzie chcą wykonać kontrofensywę, a na kierunkach drugich pomocniczych mogą z powodzeniem te czołgi Leopard 1A5 wykorzystywać. I wydaje się, że to jest jak najbardziej słuszna idea.
A czy te czołgi, te czołgi najnowszej generacji, one są dużo trudniejsze też do zniszczenia, dużo bardziej odporne na ataki wroga?
Na pewno tak. Opancerzenie, które mają chociażby Leopardy 2A5, które jest tajemnicą, bo my nie znamy tego, choć mamy te czołgi przecież, jest na tyle skuteczne, że jest w stanie oprzeć się pociskom, które wykorzystują Rosjanie. Ja tylko przypomnę i powiem to Państwu, kiedy widziałem czołgi po operacji Iraqi Freedom, znaczy Pustynna Burza w Iraku w 2003 roku, kiedy byłem w Bagdadzie i pod Bagdadem, widziałem czołgi amerykańskie Abramsy, które miały trafienia z czołgów T-72 armii irackiej, ale nie było penetracji pancerza. Te były.
Czyli nie przebijały pancerza.
Nie przebijały pancerza, a pancerz ten, który miały ówczesne Abramsy, jest może nie bliźniaczo podobny, ale podobnie zaawansowanej technologii, jak mają to Niemcy.
To miejmy nadzieję, że te czołgi przede wszystkim w miarę szybko dotrą, no bo to na razie mówimy o decyzji, a nie o tym, że te czołgi są na miejscu.
Znaczy załogi się szkolą, pododdziały są formowane, więc ten proces trwa. Kiedy ten proces skończą, to zdecyduje o tym dowództwo ukraińskie, kiedy uzna, że pododdziały są gotowe do wykorzystania na froncie. Ale proces przygotowania trwa.
Dobrze, to przejdźmy do omówienia tego, co dzieje się na froncie. Czy jest coś wartego do omówienia poza samym Bachmutem i tym regionem?
Znaczy generalnie sytuacja strategiczna nie uległa zmianie. Obie armie są już mocno tą wojną wyczerpane. Straty, jakie ponoszą obie strony, i ukraińska też, i w końcu mówi się o tym, że Ukraińcy też ponoszą straty, są bardzo znaczne i one poważnie osłabiają potencjały obu armii. Poziom wyczerpania armii rosyjskiej jest dużo większy oczywiście niż armii ukraińskiej, niemniej jednak armia ukraińska też ponosi straty. Obie armie są przed wielkim wyzwaniem, aby móc operację i w ogóle wojnę kontynuować, muszą odtwarzać swoje zdolności bojowe, mieć nowe formacje, podejmować nowe działania ofensywne, jeżeli chcą dokonać jakichś rozstrzygnięć, które jeszcze tego roku, tego roku latem, może od schyłku lata, zdecydują o tym, czy ta wojna będzie kontynuowana, czy przyjdzie w stan jakiegoś zamrożenia. Uważam, że zarówno jedni, jak i drudzy są mocno, podkreślam, wyczerpani i nie sądzę, żeby jedna i druga strona była chętna i zdolna też do tego, żeby tą wojnę kontynuować. I ja powiem tak, nie liczę tego na miliony żołnierzy, bo przecież nie o to chodzi, żeby milionami tę wojnę prowadzić. Niektórzy mówią, że Ukraińcy mają milion zmobilizowanych. Rosjanie też kolejną mobilizację przygotowują, a to już nie będzie mobilizacja, tylko pobór rekruta, bo oni już nie mają co mobilizować, bo wszystkie rezerwy wyczerpali, bo przecież przez lata ich nie szkolili rezerwistów. A zatem uważam, że obie strony mają świadomość tego, że już niewiele mają do tego, żeby móc zademonstrować swój jakiś druzgocący potencjał, przewagę nad przeciwnikiem. W związku z tym wydaje się, że na początku lata obie strony będą szukały rozstrzygnięć, które pozwolą im w jakiś sposób zmusić jedną ze stron do tego, żeby chciała przystąpić do jakichkolwiek rozmów, nie mówię pokojowych, ale chociażby rozmów takich, które będą kontynuowane i zmierzały ku być może pokojowi, ale które wstrzymają działania bojowe, bo powtarzam, obie strony nie są może u kresu sił, ale obie strony są mocno wyczerpane.
A co się dzieje, proszę powiedzieć, w samym Bachmucie, bo tam walki cały czas trwają. Pan w zeszłym tygodniu krytykował, czy tak może nie wprost krytykował, tak, ale jakby miał wątpliwości co do decyzji władz Ukrainy i dowódców o dalszej obronie tego miasta. Nie wiem, czy pan podtrzymuje tę opinię, tylko powiem, że czytałem dwa reportaże w ukraińskich gazetach, Kyiv Post i Kyiv Independent, które akurat pojawiły się obie te gazety wysłały swoich reporterów właśnie w rejon Bachmutu i tam rozmawiały z żołnierzami. I to, co z tych reportaży wynikało, tak? Zakładam, że robią to oczywiście w ramach tych ograniczeń, które mają reporterzy na wojnie, zwłaszcza ukraińscy, no, którzy dbają o interes swojego kraju, ale że one są dosyć rzetelne. No to pokazują po pierwsze to, że ciągle bojowy nastrój jest bardzo duży, że ci żołnierze ukraińscy są wymieniani, tak, co dwa dni walczą, dwa dni są wycofani, że jakby są, jakby jest to cały czas dobrze zorganizowane. Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna i są wymęczeni, ale no jednocześnie mówią o ogromnych stratach, które ponosi przeciwnik. Ale już oddaję panu głos, tylko tyle mówię tytułem wstępu.
Znaczy ja podtrzymuję swoją opinię, że z punktu widzenia operacyjnego Bachmut nie ma znaczenia. Wyczerpuje, oni zrobili z niej symbol, że wyczerpuje armię rosyjską. Ale powiem, panie paradoksalnie powiem o tym, że wbrew temu, co mówią o wymianie żołnierzy, to tak się zastanawiam, które te żołnierze wymieniają, skoro główne drogi komunikacyjne są pod strzałem i pod ogniem armii rosyjskiej, więc to dokonuje jakichś majstersztyków, ale ja nie chcę tego komentować. Przekaz medialny jest bardzo istotny dla podniesienia ducha armii ukraińskiej i narodu ukraińskiego i uważam, że Ukraińcy to dobrze robią. Natomiast z wojskowego punktu widzenia zwracam uwagę na dwa elementy. Celem, mówiliśmy tu u pana, że Putin zredefiniował swoje cele strategiczne. Odszedł od opanowania całej Ukrainy, odszedł od Kijowa, chce wschodniej Ukrainy, chce Donbasu. I powiem tak, on to konsekwentnie realizuje. On to realizuje i proszę zauważyć te włamania w obronę ukraińską, które mają miejsce na północ od Bachmutu i na południe od Bachmutu. One są znaczące i one się poszerzają i się pogłębiają. Bachmut zostaje z tyłu powoli i w zasadzie on już jest tylko miejscem, gdzie się broni kilkuset Ukraińców, którzy wiążą siły Wagnerowców i tam okładają się jedni i drudzy, ale to nie ma żadnego znaczenia operacyjnego. Proszę zauważyć, to co się dzieje na północy, na południu. Z wojskowego punktu widzenia największym zagrożeniem w tej chwili dla Ukraińców jest to włamanie na północ od Bachmutu, które zmierza w kierunku Kramatorska i to na południu również. Jeżeli te dwa uderzenia Rosjanie spotęgują, a je potęgują, to Bachmut naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo Rosjanie osiągną swoje cele operacji, podejdą pod Kramatorsk. I to jest największym niebezpieczeństwem, nie Bachmut. Nie pan, ja rozumiem, że nie wszyscy rozumieją istotę sztuki operacyjnej, bo i nie muszą. To jest domena wojskowych. Ja lata studiowałem sztukę operacyjną. W związku z tym ja widzę zagrożenia na poziomie operacyjnym, strategicznym, a nie na poziomie taktycznym, gdzie walczą ludzie w okopach. Bo to nie jest istotą sztuki operacyjnej. To jest taktyka.
I ale czy nie jest
zrobiono
tak,
z Bachmutu jeśli... symbol.
Tak, to prawda, ale czy nie jest tak, że gdyby oddano Bachmut, no to samo spotkałoby następne miasto na drodze, czy Krematorsk, czy Sewierodonieck i mówilibyśmy tam o tej samej sytuacji, tylko 40 kilometrów dalej.
Powiem, adwokatem diabła jestem. Ja z wojskowego punktu widzenia, jakbym był Rosjaninem, to bym się bardzo cieszył, że Ukraińcy się skupiają na Bachmucie, a nie przeszkadzają mi rozwijać operacji na północy, na południu. Bym się bardzo cieszył. Mm-hmm. I podejrzewam, że Rosjanie się bardzo cieszą, że cała uwaga świata, wszystkich, łącznie z prezydentem Zełenskim, jest skupiona na Bachmucie, a nie na tym, co zagraża naprawdę Ukraińcom w tej chwili. To są te dwa kierunki uderzenia, które nie są ofensywą, ale są takim, bym powiedział, mozolnym łamaniem obrony ukraińskiej na kierunku Kramatorska, czyli jeżeli uda się Rosjanom przełamać te pozycje obronne, które mają Ukraińcy rozbudowane przed Kramatorskiem na wschód od Kramatorska, to będzie koniec bitwy o Donbas. I wtedy może ta wyspa Bachmut zostać, i ona dalej się bije. Ona nie będzie miała żadnego znaczenia. Powtarzam, widzę wyraźnie, że media wszyscy żyją Bachmutem. Ogromne straty ponoszą, stosy trupów rosyjskich leżą. Ale to nie zmienia faktu, że Rosjanie rozwijają operacje na północy i na południu. I to jest największe niebezpieczeństwo, a nie Bachmut. No ale ja rozumiem, jaka jest intencja przekazu medialnego i dlatego też z pokorą słucham, czytam, natomiast absolutnie mam inny pogląd.
Tu na tej mapce, którą widzicie Państwo, ci z Was, którzy słuchacie czy oglądacie nas na YouTubie, tych kółek takich zielonych, gdzie toczą się walki, jest na południu od Bachmutu co najmniej 4-5, gdzie dzieją się rozmaite rzeczy. Na północ zresztą pokażę inną mapę, to ona też, nie przepraszam, o... Tu też widać, że te walki, że coś się dzieje nie tylko w Bachmucie, no ale jednak te zdobycze rosyjskie są bardzo, bardzo niewielkie i nie ma jakiegoś przyspieszenia z tego też, co czytam w różnych źródłach, nie ma przyspieszenia ataku rosyjskiego, raczej w ostatnich dniach czytałem o spowolnieniu tego ataku, czyli no, Ukraińcy jednak ich powstrzymują.
Naturalnie, że tak. I nie ma jakiegoś wielkiego tempa natarcia armii rosyjskiej. W zasadzie Rosjanie od 3 kwietnia ubiegłego roku, kiedy rozpoczęli operację ziemską, nie mają jakichś błyskawicznych sukcesów, które dawałyby im duże zdobycze terenowe. zdali sobie z tego sprawę, że obrona ukraińska jest bardzo dobrze przygotowana. Znakomicie Ukraińcy prowadzą obronę i to chyli trzeba czoło przed dowódcami ukraińskimi, jak to świetnie robią, ale niemniej jednak mają Rosjanie postęp i przynajmniej na dwóch kierunkach, myślę tutaj o kierunku tym na północ i południe od Bachmutu i na kierunku Kremlin-Łymań, mają powodzenie, łamują się w obronę ukraińską i moim zdaniem, jeżeli będzie tak i tak prowadzona operacja na kierunku bachmuckim z takim poświęceniem, to Rosjanie swoje cele stopniowo, ale będą osiągali. I to jest niepokojące, bo oni również wyczerpują armię ukraińską i teraz pytanie jest takie, czy to nie spowoduje albo opóźnienia kontrofensywy ukraińskiej, albo pozbawienia armii ukraińskiej możliwości jej prowadzenia. Powiem dlaczego. Z dwóch powodów. Po pierwsze, działania armii rosyjskiej, poza tym, że sama się wyczerpuje rosyjska armia mocno, to również wyczerpuje i angażuje armię ukraińską, wiążąc odwody armii ukraińskiej. To po pierwsze. Po drugie, te spekulacje co do kierunków kontrofensywy, które między innymi Politico zamieszcza, myśmy u pana to omawiali, te kierunki już od ubiegłego roku latem, wskazując Zaporoże i od Zaporoża w kierunku na Morze Azowskie. Oczywiście ta kontrofensywa nie była przeprowadzona i powiem tak, Politico mówi o kierunku chersońskim, możliwym do przeprowadzenia, jako najkrótszym do Krymu. Kierunek jest rzeczywiście najkrótszy do Krymu i z wojskowego punktu widzenia jest kierunkiem bardzo dobrym do przeprowadzenia. Natomiast miejmy świadomość, że Rosjanie nie po to opuścili przyczep chersoński i rozbudowali obronę na wschodnim brzegu rzeki Dniepr i zbiornika Kachowskiego, żeby wycofać się na Krym. Przygotowali te pozycje obronne po to, żeby uniemożliwić pokonanie Dniepru wojskom ukraińskim. I pokonanie Dniepru w tej sytuacji, gdy wschodni brzeg jest ufortyfikowany, to będzie łaźnia, że rzeka spłynie krwią żołnierzy ukraińskich. Zmieni kolor. Forsowanie rzeki jest to jeden z najtrudniejszych sposobów działania wojsk, gdzie wojska forsujące ponoszą, w przypadku gdy brzeg przeciwny jest broniony, duże straty. I trzeba mieć świadomość tego. Drugi kierunek, o którym mówiliśmy, zaporosko-mariupolskim czy melitpolskim, Rosjanie, pamięta pan, mówiliśmy o tym już w ubiegłym roku, w listopadzie, Rosjanie zorientowali się, że jest to kierunek dla Ukraińców dogodny. Oni rozpoczęli fortyfikowanie tego kierunku. Oni na tym kierunku, który wyprowadza na Morze Azowskie, od wielu miesięcy przygotowują fortyfikacje, przygotowują pozycje obronne, przygotowują pola minowe, duże pola minowe, rozległe i głębokie pola minowe, na których utknie każda ofensywa. A więc wydaje się teraz, że w tej sytuacji Ukraińcy powinni szukać innego sposobu rozstrzygnięcia tej operacji, bo ja moim zdaniem na tych dwóch kierunkach, które wymieniłem, szans na powodzenie operacji nie widzę, z uwagi na to, że Rosjanie od wielu miesięcy przygotowują się do obrony tych dwóch kierunków. Więc trzeba myśleć o tym, jak rozstrzygnąć tą operację. Wydaje się, że ja bym się skłaniał w tej sytuacji, oceniając zdolności obronne armii rosyjskiej, żeby się bić za wszelką cenę w tych kierunkach, co mówiłem, szukał rozstrzygnięcia polegającego na tym, żeby rozbić wojska, które są w rejonie Donbasu. Czyli przeprowadzić operację dwustronną, okrążającą wojska rosyjskie w Donbasie wzdłuż rzeki Siewierski Doniec, żeby je odciąć. Wojska wzdłuż rzeki Siewierski Doniec rosyjskie w Donbasie, a potem je rozbić. Jeżeli by się udało okrążyć takie zgrupowanie, to pamiętamy z historii, Rosjanie bić się nie będą, pójdą do niewoli chętnie. W związku z tym wydaje się, że ta bitwa okrążająca nie byłaby długą bitwą. Natomiast powtarzam, trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą Ukraińcom rozstrzygnąć za swoją korzyść wojnę i chociażby tą operację, o której się mówi cały czas, czyli kontrofensywie i skłaniam się ku temu, żeby przeprowadzić operację okrążającą wojska rosyjskie, które znajdują się w rejonie Donbasu, które w tej chwili biją się o Donbas, bo innego kierunku w tej chwili nie widzę.
Pojawiają się takie informacje świadczące o tym, że wojska ukraińskie testują obronę rosyjską w różnych miejscach. Wczoraj czy przedwczoraj bodajże pojawiło się jeden z rosyjskich blogerów wojskowych napisał, że siły ukraińskie próbowały przeprowadzać działania przez zbiornik Kachowka, tam właśnie w okolicach Kachowski. Znaczy zbiornik Kachowski albo Kachowka blisko Chersonia. Czy jak widać, jakby i też pojawiły się jakieś inne informacje, że w innym miejscu gdzieś była jakaś próba nieudana, ale widać, że jakieś przygotowania do tych działań, testowanie obrony przeciwnika ma miejsce.
Przypomnę, panie redaktorze, że chyba mówiliśmy o tym we wrześniu. Wtedy była mowa o przyczółku chersońskim, kiedy jeszcze przyczółek istniał. Że najlepszym byłoby nie forsowanie Dniepru, a przeprowadzenie operacji lądującej, desantowej na północ od Nowej Kachowki, operacji przeprowadzonej desantowej przez zbiornik Kachowski. U pana to mówiłem, wskazując to, kiedy myśmy rozmawiali o tym, jak zlikwidować przyczółek i jak uchwycić przyczółek na wschodnim brzegu rzeki Dniepr przez Ukraińców. We wrześniu chyba o tym mówiliśmy. Wtedy były ku temu warunki, ponieważ Rosjanie na pewno nie byli przygotowani do operacji desantowej i do prób uchwycenia przyczółka przez armię ukraińską na wschodnim brzegu. Mówiłem też wtedy o tym, że jeżeli Ukraińcy nie uchwycą przyczółka na wschodnim brzegu Dniepru, to będzie im trudno ten Dniepr pokonać. Wtedy właśnie o tym mówiliśmy, to był wrzesień. I wydaje się, że te próby, które w tej chwili mają miejsce, jest to tylko badanie, czy Rosjanie są przygotowani do obrony wzdłuż południowego brzegu z kraju zbiornika Kachowskiego i Dniepru. Moim zdaniem Rosjanie są przygotowani. Nawet na taką operację, o której myśmy mówili u pana we wrześniu. Czy to będzie rozstrzygające, czy Ukraińcy mają siły desantowe, mówię to o desancie morskim, bo to byłby desant o charakterze morskim przez zbiornik Kachowski, czy mają takie siły, nie wiem, nie jestem w stanie tego ocenić, natomiast warunki ku temu istniały, czy one są teraz, nie sądzę.
Mówimy o ataku przez wodę, a nie powiedzieliśmy dzisiaj, nie przypomnieliśmy o zbiórce, którą pan i pańscy znajomi prowadzicie. Cały czas trzeba Ukraińcom wspierać. Widziałem, że od czasu, kiedy zaapelowaliśmy pierwszy raz, ta kwota się podwoiła, jest już 300 tysięcy na koncie, sprawdzałem przed naszym programem, ale potrzeba 800, więc namawiam państwa do wspierania. Link znajdziecie pod nagraniem.
Bardzo dziękuję państwu, dziękuję panu za pomoc, za wsparcie. Dzisiaj mamy spotkanie o 12 z przedstawicielami z Ukrainy, nie mogę więcej powiedzieć w tej sprawie, ponieważ dla nas kluczowe jest też, żeby te łodzie, które Łódź, a być może i też Łodzi, jak więcej pieniędzy bierzemy, spełniały ich oczekiwania pod każdym względem. Będziemy mówili o warunkach technicznych, między innymi o kamuflażu, jakie być powinien przygotowany, w jakim kamuflażu powinien przygotowane te łodzie na rejony działania, bo my z perspektywy Warszawy widzimy to inaczej, niż widzą to Ukraińcy. Z temu ma służyć dzisiaj to spotkanie i będziemy rozmawiali między innymi o już warunkach przekazania tych łodzi dla armii ukraińskiej. Bardzo jeszcze raz dziękuję i uważam, że to jest nasza wola wspierania, wyraz naszej woli wspierania armii ukraińskiej.
Ja też dziękuję i wspieram, ale jest 300, a trzeba 800. Także proszę państwa, do dzieła. Wiecie, co trzeba zrobić. Link pod nagraniem. Jeszcze jedno pytanie, które zadał mój patron, bo obiecałem patronom, że będę czasem przekazywał od nich pytania, więc namawiam państwa do dołączenia do tego grona. Można zrobić też za pośrednictwem linku, który jest pod nagraniem. A pytanie od pana Artura brzmi: czy dotychczasowe doświadczenia z wojny w Ukrainie nie wskazują na to, że obecnie zaczyna się wojna sojuszników obu stron, czyli materiałowa wojna z jednej strony NATO i Unia, po drugiej Korea Północna, Iran, Chiny i Rosja. Iran, Chiny, a Ukraina i Rosja są tylko lub głównie dostarczycielami żołnierzy. Czy zgadza się pan z taką
Wydaje się, że
zdaniem?
Jest dużo w tym racji. Ukraińcy, jeżeli chodzi o sprzęt, niedługo będą w zasadzie mieli sprzęt, który dysponują armię NATO. Rosjanie dostają duże zaopatrzenie. My nie znamy szczegółów tego zaopatrzenia, ale jestem przekonany, że bardzo duża pomoc idzie materiałowa z tych krajów, które pan wymienił dla Rosji. pewnie tak długo, jak to będzie potrzebne, te państwa będą wspierały jedną i drugą stronę. Czy to jest dobrze? To tylko zmierza ku temu, żeby ta wojna była długotrwałą wojną, bo dopóki się nie wyczerpią zasoby materiałowe, ale jeżeli tak dalej będzie to trwało, to się bardziej, to się szybciej wyczerpią zasoby ludzkie niż materiałowe. W związku z tym, tak zgadzam się, pan Artur ma rację, to są jakby zmagania sojuszników o tym, czy może w celu wsparcia tego swojego sojusznika, który ma w tej wojnie trwać jak najdłużej i być może dzięki temu wsparciu materiałowemu tą wojnę wygrać może.
Dziękuję za odpowiedź i apel do moich, prośba do moich patronów. Na aplikacja Discord, to jest to najlepsze miejsce do naszej komunikacji, tam najlepiej wrzucać pytania do naszych gości, a też wszelkie komentarze, inne rozmowy, które sobie prowadzimy, robimy głównie tam. Panie generale, ostatnie pytanie, które chciałem panu zadać, dotyczy tego decyzji czy zlecenia, które podobno wydał Putin Ministerstwu Obrony o przeprowadzeniu rekrutacji żołnierzy kontraktowych, 400 tysięcy, począwszy tak. od 1 kwietnia. Czy to tak, może tak, mieć to jest... duże znaczenie?
Mówiliśmy też u pana o tym dwa tygodnie temu, tydzień temu. Tak, Rosjanie już nie mają rezerw osobowych, nie mogą już powołać, mobilizować rezerwistów, dlatego że ich nie mają. Nie mają wyszkolonych zasobów rezerw osobowych i stoją przed poważnym problemem, stąd rekruta wołają. Czyli pobierają rekruta, dokonują poboru. Ten żołnierz, który będzie teraz pobrany, że tak powiem, on trafi na front nie wcześniej jak jesienią, ponieważ trzeba go wyszkolić i żeby on był dobrze wyszkolony i na sprzęcie wojskowym też do tego, żeby móc walczyć, to ten żołnierz musi przynajmniej szkolić się kilka miesięcy. Ja to oceniałem, biorąc pod uwagę możliwości szkoleniowe Armii Rosyjskiej na późną jesień bieżącego roku. Czy tak będzie, nie wiem. Natomiast Rosjanie stają przed wielkim dylematem braku zasobów rezerw osobowych na uzupełnienie poniesionych strat na wojnie. I to jest ich problem.
Podsumowując, jakby pan określił obecny stan i obecną sytuację na linii frontu?
Wydaje się, że ta wiosna, która już na Ukrainie jest, ona absolutnie ograniczy możliwości prowadzenia szerokozakrojonych operacji, więc obie strony czekają na warunki pogodowe ku temu, aby móc takie operacje przeprowadzić prędzej na południu, z uwagi na to, że na południu będą warunki terenowe szybciej, że tak powiem, o charakterze wiosenno-letnim niż na północy, w związku z tym pewnie tam będą prowadzone główne działania. Dla mnie kluczową jest teraz w tej chwili dyskusja na temat, jeśli chodzi o nasze, o natowskie wojska, o naszą armię, to są wnioski wynikające z tego, co się dzieje na Ukrainie, ponieważ moim zdaniem jest wiele nowych wyzwań przed polskimi i nie tylko polskimi siłami zbrojnymi co do budowania struktur, reorganizacji i osiągania nowych zdolności, które okazuje się być może poszły zapomnieni, być może kiedyś były marginalizowane, a okazuje się, że są bardzo istotne z wojskowego punktu widzenia po doświadczeniach na Ukrainie. Moim zdaniem w najbliższych dniach będzie sytuacja podobna do obecnej i dopóki nie zacznie się pogoda zmieniać, to na tak będzie trwała. Natomiast jeszcze raz zwracam uwagę na to przesilenie, które ma miejsce na północ i na południe od Bachmutu. Jeżeli tam nie zostanie, Ukraińcy nie zapobiegną tym natarciom dwóm, to będą mieli Ukraińcy pod Kramatorskim poważny problem.
Czy mówi pan o dwóch natarciach rosyjskich wokół Bachmutu?
Ten na północ, to znaczy wie pan, wokół Bachmutu, to wtedy brzmi to tak jakby okrążali. Nie, oni okrążają, oni mają siły do tego, żeby to wojsko okrążyć, ale oni zauważyli, że warto pchać się do przodu i oni prą do przodu. Zresztą, wie pan, ja bym jako dowódca inaczej nie robił, bym zostawił Bachmut z tyłu. Mnie Bachmut byłby już nie interesował, tylko bym go blokował, a artylerią tę ziemię mielił, miótł to wojsko, które się broni w Bachmucie, abym parł, bo celem nie jest Bachmut, a celem jest Donbas. I to trzeba zrozumieć.
Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To wszystko na dzisiaj. Będziemy słyszeć się zapewne za tydzień. Również dziękuję bardzo państwu. Wspierajcie zrzutkę pana generała, wspierajcie Układ Otwarty. Komentujcie, subskrybujcie. To też bardzo ważne, to pomaga w rozwoju kanału. Dzięki temu algorytmy lepiej czytają to, co pokazujemy. Pozdrawiam państwa serdecznie, dobrego weekendu, do widzenia, do usłyszenia. Przygotowując odcinki Układu Otwartego, korzystam z serwisu Infopiguła. Link do infopiguły znajdziecie pod nagraniem.